Żeby nie było wątpliwości, to obu tych głosów używał belgijski pieśniarz Lik Arbogast. A my wracamy do Marcina Karlińskiego i do kolejnej ciekawej pigułki. Kto jest na liście tych, którzy wzięli pieniądze z Wołomina i nie zamierzają oddawać?
No, można powiedzieć taki swoisty trójpodział władzy. Na zdjęciach zewnętrznych imprez Skoku Wołomin bardzo często pojawiają się ludzie od pana Solorza. Bardzo często się pojawiają ludzie związane ze środowiskiem Lecha Wałęsy. Można powiedzieć, kto ma media, ten ma władzę. Kto ma pieniądze, ten ma władzę.
Jest też rodzina związana z ITI.
Tak, jest też rodzina związana z ITI, rodzina Ausenbergów. Na kredycie to są oficjalne informacje. Może każdy sobie pójść, dziennikarz, do akt. Jeżeli ta dyskietka się znajdzie, to ją zgrać. I te nazwiska sobie wylistować. Rodzina Ausenbergów.
Ile tam jest milionów?
13 milionów złotych.
Na tej rodzinie?
Tak, na tej rodzinie tylko. No i w kontekście tych nazwisk, to od atak zaczęliśmy. Można powiedzieć, że jest szereg nazwisk takich, których w zasadzie mógłby nawet zapytać o te nazwiska syndyk, który twierdzi, że nie ma innej możliwości wyceny tego portfela kredytowego i tak go specjalnie spreparował do wyceny, żeby wyszło z tego 2,5% wartości. A mógłby chociażby zapytać członka Rady Wierzycieli, pana Senderowicza, członka reprezentanta NBP, dlaczego na tej liście jest na przykład nazwisko pani Jaworskiej z NBP z kwotą 3,5 miliona bodajże złotych.
Też niespłacony.
Też niespłacony w związku z panem Zarembą z SD. No szereg tak. Nazwisk, które
czyli
tworzą swoistą ośmiornicę.
Swoistą osłonę medialną, bo ludzie związani z jedną telewizją komercyjną, tak. Z drugą telewizją komercyjną.
Tak. No i nawet z telewizją publiczną. Proszę. Bo ten wątek prania brudnych pieniędzy niewątpliwie przez Ostrudę łączy się z telewizją publiczną, bo wieloletnim partnerem biznesowym pana Janowicza był pan Stanisław Bortkiewicz.
A na to mamy jakieś dowody, tak?
No, to wszystko można znaleźć w KRS-ie, w powiązaniach między tymi ludźmi. No, takim dowodem bezpośrednim to może jest, coś mnie trochę zdumiało, bo w pierwszej rozmowie z... Po wyselekcjonowaniu tej listy z posłem Szewczakiem, który w zasadzie zadał mi jedno pytanie, czy tam jest ktoś od Bortkiewicza.
No to nazwisko się pojawia, a to już będzie skutkowało pewnie kolejnym pozwem, bo ten pan jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie, więc trzeba mieć na to twarde dowody, żeby go przedstawiać.
No, ja tylko mówię o rozmowie, jaka się odbyła. No, ktoś mnie o to zapytał, to mnie zdziwiło, dlaczego akurat to nazwisko.
No tak to jest.
Jest szereg nazwisk i co ważne, tworzą te nazwiska pewien taki, bym powiedział, ponadpolityczny front jedności narodowej. Oni się nigdy nie spodziewali, że te nazwiska będą upublicznione zapewne, bo tu układ był taki, że bierzemy te kredyty i ich nie spłacamy, tak jak dla tych zwykłych słupów. Dla tych słupów VIP też to tak działało.
Tylko uściślimy, to ostatnie nazwisko nie brało żadnego kredytu.
Nie, oczywiście, żebyśmy tutaj nie popadli w jakieś absurdy. Tak. Nie, to tylko tak na marginesie.
No dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o aferę Skok Wołomin. Wrócimy, bo tu jest cała księga dżungli i tu jest rzeczywiście tych dokumentów mnóstwo. I obiecuję, że jak to nie zostanie rzucona pod nogi nam jakaś przeszkoda, to wrócimy do tej rozmowy o Skoku Wołomin i jeszcze ujawnimy ciekawsze rzeczy.
Tak, szczególnie to, w czyim interesie jest wycena tego portfela wartego 3 miliardy na 2,5%.
Na dziś ta pigułka już wystarczy, bo już... I tak państwo macie dużo do przemyślenia. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marcin Karliński. No, najbardziej konsekwentnie drążący sprawę afery Skoku Wołomin, jak widać, wyciągający coraz bardziej ciekawe
historie. Tak, zastępujący wszystkie organy państwa.
No, niech panu sprzyja zdrowie i szczęście, panie Marcinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A naszym gościem już będzie minister w rządzie RP, pan Bartosz Cichocki, do którego mam kilka pytań i myślę, że to będzie ciekawa rozmowa. Dzień dobry, panie ministrze. Pan minister już siada. Dzień dobry. Ma ze sobą już sprzęt. i będziemy mogli rozmawiać. Panie ministrze, pierwsze pytanie. Dzień dobry przede wszystkim.
Bo... Dzień dobry.
Dzień dobry. Żeby można się było przywitać. I mam takie pytanie. Jest pan przewodniczącym delegacji, która udała się do Izraela na rozmowy w sprawie kontrowersji, które ostatnio wynikły, dyplomatycznych kontrowersji, wynikły pomiędzy Warszawą a Tel Awiwem. I moje pytanie, które jest też pytaniem wielu słuchaczy, czy należy jeździć do Tel Awiwu? Czy to nie jest tak, że pani ambasador Azari wypowiedzią w Auschwitz właściwie naruszyła pewne dobre obyczaje dyplomatyczne i to Izrael i delegacja izraelska powinna przyjechać tu?
To jest drugorzędna sprawa, gdzie umówiliśmy się, że zaczynamy proces, a nie odbywamy jednorazowe spotkanie. Następne spotkanie odbędzie się w Polsce i najważniejsze jest to, żeby wreszcie zamienić język publicznych, emocjonalnych monologów na dialog profesjonalistów i cieszę się, że do tego doszło. Miejsce, gdzie ten proces się rozpoczął, uważam za kwestię drugorzędną.
Panie ministrze, no ale ciągle jeszcze chodzi mi po głowie drugie pytanie, takie bardzo proste. Skoro pani Azari no w tak obcesowy sposób wypowiada się w miejscu takim jak Auschwitz, to czy nie powinna zostać uznana za persona non grata i wydalona z Polski, a na jej miejsce czy nie powinien przyjechać przedstawiciel Izraela, który lepiej rozumie polską wrażliwość i historię?
Zgadzam się, że w tej sytuacji uderzający jest brak zrozumienia polskiej historii ze strony wielu wypowiadających się, zrozumienia polskiej wrażliwości, czy nawet brak chęci do zrozumienia naszej traumy wyniesionej z II wojny światowej. To jest przypadek wielu komentatorów, także niestety polityków po stronie izraelskiej i nie tylko izraelskiej. I jakby zmiana tego jest znacznie poważniejszym wyzwaniem niż dialog dotyczący samej ustawy, bo to jest kwestia prawno-polityczna. Natomiast jeśli chodzi o ten właśnie brak szacunku, brak wiedzy, no to jest jakiś proces, to jest takie zjawisko no, tożsamościowe, mentalne, do którego będziemy musieli zaangażować i poważne siły instytutów badawczych, wydawnictw, ale który też nie może się udać bez współpracy ze stronę izraelską i bez współpracy z diasporą żydowską. I na obu kierunkach pracujemy, żeby przekonać do potrzeby takiej współpracy i Izrael, i organizacje żydowskie na świecie.
Także otrzymaliśmy informację, że polskie ekspozycje pokazujące wkład polskiego ruchu oporu w walkę z Niemcami na terenie także obozu Auschwitz i ekspozycja poświęcona rotmistrzowi Pileckiemu. Te ekspozycje są traktowane po macoszemu gdzieś w 11 bloku i ich udostępnianie jest niepełne. Czy to nie budzi zastanowienia polskiego rządu i czy nie warto by się tym zainteresować, żeby jednak ta oferta edukacyjna była pełna, żeby pokazać, kto cierpiał w Oświęcimiu i jak Polacy sprzeciwiali się temu, co tam się działo?
Zgoda i o tym chcemy rozmawiać, bo wydawało nam się przez lata, że poziom jakby świadomości o tym, kto był katem, a kto był ofiarą, jest mniej więcej taki sam na świecie. Ta ustawa, znowelizowana ustawa o IPN-ie, uświadomiła nam, że gdzieś już dawno temu zniknęli niemieccy oprawcy, zniknęły polskie ofiary i zostały z jednej strony żydowskie ofiary, a z drugiej strony polscy oprawcy. I na tę sytuację nie możemy się zgodzić. Państwo polskie, śmiem twierdzić, wydaje najwięcej środków publicznych na badanie prawdy o II wojnie światowej, w tym badanie prawdy o Holokauście. Tym się zajmuje nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, nie tylko Muzeum II wojny światowej, zreformowane niedawno. Wiele ośrodków uniwersyteckich przy Polskiej Akademii Nauk. No i to jest jedyna droga. Ja bym raczej kierował się nie tyle pretensjami, że gdzieś czegoś jest za mało, tylko zacząłbym od refleksji, co możemy zrobić. Wczorajszy artykuł premiera Morawieckiego w Foreign Policy jest dobrym przykładem na to, jak wychodzić w sposób taki aktywny, no nie chcę powiedzieć asertywny, ale co możemy dobrego robić, a mniej bym się skupiał na tym, co zostało, czego jeszcze brakuje. No, trzeba to uzupełniać, ale to też są decyzje autonomiczne władz poszczególnych jednostek muzealnych czy galerii wystawienniczych. To, co jest dla mnie najistotniejsze i co najbardziej chyba było bolesne w trakcie tej dyskusji, to zarzut, że w Polsce będziemy ograniczać swobodę badań, swobodę debaty, że ta ustawa właśnie ma temu służyć. No, to jest zupełnie nie znajdujący odbicia w rzeczywistości zarzut. W Polsce nawet te badania, które wywołują bardzo wiele uwag czy dyskusji na gruncie metodologicznym, badań poświęconych sprawstwu Polaków w Holokauście, one są też finansowane z budżetu państwa. No to najlepiej świadczy o tym, że my się nie boimy nawet tych najbardziej przykrych kart swojej historii, nie boimy się prawdy, dyskutujemy o niej i taki zarzut ograniczania wolności słowa w Polsce jest bardzo niesprawiedliwy.
Czy rozbieżności pomiędzy nami, naszym stanowiskiem, a stanowiskiem strony izraelskiej są duże i z czego one wynikają?
One wynikają właśnie z innej interpretacji poszczególnych zapisów ustawy, gdzie strona izraelska wyraża obawy o to, że te czy inne grupy osób, ocaleni, przewodnicy wycieczek, naukowcy będą penalizowani za mówienie o tym, że Polacy uczestniczyli w tym czy innym tej miejscowości byli współodpowiedzialni za wydawanie Żydów, za zdradę swoich żydowskich sąsiadów. My przekonujemy, że ta ustawa nie zawiera takich elementów. Jest wyraźne stwierdzenie, że badania, aktywność artystyczna nie będą penalizowane. Jest wyraźne stwierdzenie, że tylko twierdzenia sprzeczne z faktami, które wiążą państwo i pisane wielkimi literami naród polski z odpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie nazistowskie, będą karane. A więc jeśli ktoś jest w stanie udowodnić taki związek, no to on też nie będzie karany, choć nie bardzo to sobie, znaczy nie jestem w stanie sobie tego zupełnie wyobrazić, ale też na przykład strona izraelska, trochę to wynikało, na wczesnym etapie tego kryzysu ukazały się jakieś nieoficjalne tłumaczenia ustawy i tam było sformułowanie Polish people, nie Polish nation. No i Izraelczycy zapytali, no to co, nie będziemy w ogóle mogli mówić o tym, że jacyś Polacy zdradzili, no nie zdali jakby egzaminu, tak, z człowieczeństwa. No i oczywiście, że nie. Nikomu tak w Polsce nie przyszło do głowy, żeby ocalonych można
tak jak
było...
nie możemy mówić Jewish nation w odniesieniu do zbrodni popełnionych w gettach przez żydowską policję.
No zdecydowanie nie. I zresztą... Te zapisy w znowelizowanej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej nawiązują, czy wręcz czerpią z zapisów ustawodawstwa izraelskiego. Stąd też nasze zdziwienie, stąd też nasze zaskoczenie, że ta nowelizacja wywołała takie emocje, taką falę krytycznych komentarzy.
I czym to się skończy, jak pan myśli?
Kluczowy będzie werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Andrzej Duda stworzył możliwość wypowiedzenia się Trybunałowi Konstytucyjnemu, czym ta ustawa jest, a czym nie jest. I jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny potwierdzi właśnie to przekonanie, że nie mamy tu do czynienia z wybielaniem historii, z ograniczaniem wolności słowa. No ale to jest... Ja oczywiście nie mam... Nie tylko możliwości, ale też i kompetencji, nie jestem prawnikiem, w przewidzenia, czy Trybunał nie wskaże jakichś elementów tej ustawy, które wymagają doprecyzowania. No, nie, mówię o tym popularnym językiem, nieprawniczym świadomie.
Czyli możemy uspokoić słuchaczy, że wszystko rozegra się wewnątrz polskiej drogi legislacyjnej i nie będzie tu nacisków z zewnątrz.
Czy nie będzie prób nacisków, to ja tego próby nie jestem
będą,
w stanie.
Ale
nie wierzę w to, żeby Trybunał ulegał emocjonalnym postom, blogom czy tweetom. Będzie to suwerenna decyzja Trybunału.
Czy panu Jairowi Lapidowi na przykład?
Myślę, że i też to spotkanie, powiem szczerze, w Jerozolimie było dobrą okazją, żeby zwrócić uwagę, że takie zachowania, tego typu komentarze są przeciwskuteczne, że one uruchamiają w Polsce, że one ranią polską opinię publiczną i tak naprawdę utrudniają podjęcie dialogu i utrudniają też politykom jakby takie konstruktywne podejście do tematu, ale cieszę się, że nie daliśmy się sprowokować i bardzo mi zależy na tym, żeby ewentualne kolejne takie sztuczne napięcia, tak jak wczoraj informacja, która obiegła izraelskie media o tym, co się rzekomo miało wydarzyć w Radomsku, że miało dochodzić do jakichś prób cenzury wystąpień delegacji z jednego z miast, partnerskich miast Radomska z Izraela, że tego typu właśnie sztuczne napięcia nie zakłócą tego konstruktywnej atmosfery w Polsce. My nie powinniśmy się dać w żadnym stopniu sprowokować tą atmosferą niechęci do Polski. My musimy robić swoje i być w porządku.
Panie ministrze, jeszcze tak pro dobosuła, czyli zapytam o specjalizację, którą pan się zajmuje. Pan się zajmuje polityką wschodnią.
Też, tak.
I naszymi kontaktami z Rosją. No w ostatnim czasie znowu zadrażnienie. Znowu ambasador Marciniak wezwany został przez władze rosyjskie. Chodzi o ewentualne ekshumacje w Polsce.
To się odbyło w całym ciągu, w całym kontekście rosyjskich zarzutów o to, że przepisujemy historię, że podważamy rolę Armii Czerwonej w zakończeniu II wojny światowej, usuwając te tak zwane pomniki wdzięczności i tak dalej. Zarzut w stosunku do Starachowic jest zupełnie dla mnie niezrozumiały, bo chcemy godnie pochować w stosownym miejscu szczątki, które odnaleźliśmy, które w tym miejscu lokalne władze uznały dalej przebywać nie powinny, więc nie ma mowy o tym, żebyśmy jakoś naruszyli spokój szczątków ludzkich żołnierzy, którzy na naszej ziemi polegli. Usuwając pomniki komunistyczne, my też nie wypowiadamy się tym samym o tym, o walce Armii Czerwonej z niemieckim okupantem na terytoriach Polski, tylko sprzeciwiamy się promowaniu ideologii, której ofiarą padły tysiące Polaków, a miliony w skali europejskiej. I to próbujemy stronie rosyjskiej tłumaczyć na razie bezskutecznie, bo mam wrażenie, że to jest zarzut instrumentalny, że chodzi tak naprawdę o zepchnięcie Polski z wysokiej międzynarodowej pozycji, gdzieś w izolowany zakątek. Sądzę, że ta narracja rosyjska jest przeciwskuteczna przede wszystkim w kontekście tego, co Rosja robi na Krymie, we wschodniej Ukrainie, w Gruzji, no a ostatnio na terytorium Wielkiej Brytanii.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych i szef polskiej delegacji, która uzgadnia z Izraelem załagodzenie kontrowersji, które wynikły pomiędzy naszymi krajami.
Dziękuję bardzo.
Oby wszystko się udało. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo.